W studiu Radia Doksa psycholog, psychoterapeuta Zofia Proczka-Śniżek. Dobry wieczór, witam serdecznie. No i są z nami nasze kłócące się małżeństwa i godzące się, mam nadzieję, Sabina i Wojtek Gmińscy. Witam was serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No i Magda i Tomek Bystrzyccy. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Kochani, no to zaczynamy. Kłótnia, czyli co? To jest jakiś wybuch emocji, stosowanie przemocy w komunikacji, odmienne poglądy, charaktery. Skąd to się bierze? Co jest w waszych przypadkach najczęstszym takim zapłonem, najczęstszą przyczyną kłótni? Magda się uśmiecha, Tomek marszczy czoło.
Nie, bo to za dużo wymieniać. No,
to zależy kiedy.
Tak, to zależy kiedy i od sytuacji bardzo mocno.
No bo czasem to są kwestie jakieś takie niedomówień, moje oczekiwania inne, których nie powiedziałam, domysły, czasem kwestia zmęczenia, przemęczenia, więc właściwie potem dużo rzeczy się składa na to, kiedy ta kłótnia wybucha, jak i o co.
Ale tak nie czarujmy się, chyba najczęściej jednak ma wspólnego z emocjami. Tak ja mam wrażenie, kłócąc się z żoną.
A macie jakieś takie standardowe przyczyny swoich kłótni?
Standardowe?
Chyba już nie.
Już
nie.
Przerobiliśmy bardzo dużo. Mhm. Znaczy wiadomo, problemy takie klasyczne to jak się pojawiają problemy jakieś finansowe. Że nagle się robi ciężko, albo gorzej, albo źle, albo trzeba skądś wymyśleć. I to potem przekłada się na nasze relacje, codzienne funkcjonowanie i odbija się w różnych codziennych sytuacjach. Dwa, zwykłe totalne przemęczenie zawodowe, w sensie jak za bardzo zaangażujemy się w życie zawodowe, głównie chodzi chyba o mnie, chociaż moja żona tak twierdzi, a ja się z nią nie zgadzam, bo ona też jest bardzo mocno zaangażowana. I to ma potem wpływ na nasze relacje, znajdowanie czasu dla siebie, rozmawianie, czy też na naszą obecność po prostu w domu i przemęczenie jednego z nas drugą stroną. I trzecie, no to właśnie te różnego typu oczekiwania. Jest po prostu mnóstwo. Zabrakłoby trzech czy czterech dni, żeby o nich tutaj opowiadać.
Czyli generalnie takie wyczerpanie materiału
to jest też taki powód. Wspólnym. Nie? A potem no, wchodzą różne dodatkowe, nie? Przez pewien czas była zazdrość różnego typu, bo to bardziej może z mojej strony jako mężczyzny. Nie wiem, jakieś takie niedowartościowanie też własne, które potem odbijało się bardziej na kłóceniu się. Tak, było. No, ja patrzę na żonę, bo się boję, żeby się na mnie nie pogniewała potem czasem.
Przejdzie w focha,
nie?
A potem ciche dni.
I tych powodów naprawdę było wiele. Jedno, co na pewno zauważam, że w skali wielu lat małżeństwa, które mamy już za sobą, to no dobra, no. Te problemy gdzieś tam, przynajmniej przez nas, są postrzegane, że one łagodnieją, pojawiają się co prawda inne, ale te przyczyny kłótni gdzieś tam, że tak powiem, one są bardziej dojrzałe, w sensie takim, że nie kłócimy się już teraz o pierdoły przysłowiowe od razu, nie? Tylko udaje nam się przeskoczyć.
Weszliście na wyższy poziom.
Tak, na pewno to już jest tak, na 10 levelów to tak myślę z 5, 6, żeby tak za bardzo nie cwaniakować.
A ile jeszcze małżeństwa przed wami, prawda?
Oj.
10 dopiero za wami. Sabina z Wojtkiem, 15 lat treningu. Czy już wcześniej wiedzieliście, czy byliście takim zgodnym narzeczeństwem, czy wiedzieliście, że jednak do tych kłótni się trzeba przygotować?
Znaczy, myśmy akurat w okresie narzeczeństwa nie mieli większych, jakby to powiedzieć, problemów. Raczej te różowe okulary były założone i 2 centymetry nad ziemią, żeśmy chodzili. Natomiast jakieś problemy czy różnice zdań, właśnie jak tutaj przedmówca powiedział, pojawiały się w sytuacji, kiedy zaczęliśmy razem mieszkać, czyli można powiedzieć, że po ślubie. Czyli właśnie takie rzeczy, które się teraz ogólnie nazywa, czyli dotarcie, tak? Czyli różne reakcje na różne sytuacje podbramkowe, od przysłowiowych skarpetek, czy kupna, czy czarny, czy biały chleb kupić, więc myślę też po tych 15-16 latach już małżeństwa powiedzmy chleb się już nie kłócimy, natomiast bywa różnie.
Ciekawa jestem, jak to z tą kłótnią jest? To jest rzeczywiście jakiś wybuch emocji? Możemy się bawić w jakieś definicje, co jest sprzeczką, co jest kłótnią? Jak to wygląda?
Trudno mi tutaj definicję jakąś jedną podać, natomiast myślę sobie, że bardzo indywidualnie ludzie podchodzą do tego, co to jest kłótnia, bo część osób, myślę, odbiera kłótnię jako już jakąś oznakę przemocy. Niektórzy się jej boją, niektórzy unikają, mają poczucie, że to już jest coś fatalnego, jeśli się wydarza i tak właśnie raczej tłumią, czy jakoś tak unikają do takiej wielkiej bomby.
Ale to nasi goście nie boją
się chyba
tych kłótni, nie?
To chyba jest korzystniejsze. I staż też o tym świadczy, że jakoś to fajnie się układa i się rozwija, bo te kłótnie się pojawiają i będą się pojawiać. Zazwyczaj jest to różnica zdań, tak? Ale kłótnie o pierdoły, jak to już
zacytujemy Tomka Bystrzyckiego.
Znaczy nie, bo myślę sobie, że to jest takie najczęstsze, co by można było powiedzieć, że o co się kłócimy? Kłócimy się o pierdoły. No tylko, że to zazwyczaj te pierdoły są jakimś sygnałem albo jakimś pretekstem do kłótni, ale tak naprawdę kłócimy się o coś innego. Czyli rzadko
ale
kłócimy
nie wiemy,
się...
że kłócimy się o coś innego, że to jest drugie dno.
Czasami nie wiemy, czasami próbujemy przez to coś powiedzieć, tak? Czyli kłócimy się o dywanik, czy o późny powrót, czy o nieumyte naczynia, czy o niezakręconą tubkę do pasty, a chcemy coś innego powiedzieć, że chciałabym, żebyś wrócił wcześniej do domu, albo chciałabym, żebyś o zadbał, bo ja już nie mam siły odkurzać tego dywanika, albo coś tam. Jest jakiś podtekst pod tym i czemu się nie domyślisz, tak, że o to mi chodzi.
Tak, jak się do tych podtekstów dokopać.
Ale tak z przymrużeniem oka sobie przejrzałam jakieś takie internetowe statystyki, o co się kłócimy. I pierwsze mi się spodobało, bo sobie pomyślałam, że to jakoś mi współgra z tym, co mam w terapii i że kłócimy się o niesłuchanie. I jakoś to pomyślałam, że to jest takie bardzo trafne, mimo że z przymrużeniem oka jakąś tą listę obserwuję, to, że faktycznie jakoś myślę, że jak kłócimy się o coś, co jest dla nas ważne, to mamy poczucie, że ta druga strona nie słyszy, wtedy gdzieś tam emocje dochodzą do...
Dlatego trzeba mówić głośniej, tak?
Tak, trzeba powiedzieć głośniej, żeby ktoś może usłyszał.
A czy to jest też kwestia waszym zdaniem temperamentu, że jedno jest bardziej temperamentne, inne mniej, jedno potrzebuje bardziej ekspresywnie się wyrazić, drugie mniej?
Zdecydowanie tak. Ja jestem osobą, która jeżeli się już zdenerwuje i się pokłóci, to ja jestem, jak mówią, małżeństwem włoskim, tak? Za tą stroną, tak? Typu włoskiego. Natomiast Wojtek generalnie się zamyka. Po prostu, bo twierdzi, że to nie ma sensu, bo za chwilę mi przejdzie, a mógłby powiedzieć coś
za
dużo.
Czyli po prostu daje ci przestrzeń.
Pole
tak,
mi daje, tak. Ja się wystrzelam, tak? Najczęściej to się dzieje przed wyjściem do pracy, kiedy jest mało czasu. Ja wyrzucę z siebie, jak wrócę, to już...
Znaczy, jest ci lepiej?
Nie wiem. To zależy... Właśnie. To zależy... jak to wygląda później wieczorem, tak? Czy dojdziemy do jakiegoś konsensusu i czy o tym z powrotem porozmawiamy, tak?
A to zawsze tak było od początku, czyli to co? Kwestia charakteru, kwestia temperamentu, tak?
Charakteru, czy ja jeszcze tylko dodam, jeszcze może nauczyć. Dodam. Tak jak Wojtek powiedział, my na początku w ogóle nie kłóciliśmy się i w czasie narzeczeństwa i powiem przez pierwsze lata nawet, tak za dwa, też nie było jakichś kłótni. Nie było powodu. Ale to była kwestia wymiany zdań na zasadzie takiego ustalmy, tak? Nie ukrywam, że kłótnie u nas, takie głębsze, zaczęły się w momencie, kiedy pojawiły się dzieci. Czyli to była nowa sytuacja, z którą nie zawsze sobie radziliśmy.
Zdziwiło was to, że jednak pojawiły się w waszym zgodnym dotąd małżeństwie kłótnie? Byliście zdziwieni, czy byliście w jakiś sposób przygotowani, że może tak być?
Myślę, że każde małżeństwo, w którym się rodzą dzieci po jakimś okresie, powiedzmy, bycia w związku, dziecko jest tak nową sytuacją, jeśli tak to można powiedzieć, i całkowicie zmienia jakby wszystko, burzy cały poukładany świat. Do tego nasza córa miała jeszcze kolki, więc też jakby wieczorne noszenie.
Nie wszystko jej winne.
Nie chodzi o to. Chodzi o to, że my jako dorośli mimo wszystko dorośli nie radzimy sobie z pewnymi rzeczami. I to właśnie głównie emocje. No ale próbkę mieliśmy, jak tutaj było mówione, że głównie się nie słucha, tak? Mojej żony się nie da nie słuchać, bo mówi tak dużo, ale...
No ale to można się wyłączyć, prawda? Być, ale nie słuchać.
Tak jest.
Właśnie.
Czy to rzeczywiście jest tak, że to są jakieś takie momenty graniczne, jak na przykład ważne takie sprawy, takie momenty w życiu, kiedy gdzieś tam te kłótnie się mogą nasilać? Nie wiem, czy wy też zaobserwowaliście gdzieś z pojawieniem się dzieci, zmiana pracy, nie wiem, nowy dom, takie historie.
Trudno jest mi zobaczyć przez te 10 lat, właściwie dorzucając 2 lata narzeczeństwa, jakieś takie bardzo istotne granice. Myśmy raczej byli takim dość dynamicznym związkiem od początku i sporo takich wymian było, nawet z dużą tej przed jeszcze audycją powiedzieć, że właściwie narzeczeństwo było takie bardzo intensywne i żeśmy dużo tarć mieli.
Czyli nie byliście zdziwieni.
Tak, więc to jakby przez te 12 lat się toczyło i toczy nadal. Zmienia się obszar tych kłótni i spięć między nami, ale jakoś trudno mi jest teraz sobie przypomnieć, że coś bardzo mocno zmieniło nasze podejście do kłótni, czy sprowokowało jakieś większe kłótnie. Oczywiście każda sytuacja wyzwalała jakieś nowe tematy czy przestrzenie, ale żeby było coś takiego, nie wiem, granicznego, nie wiem, ja tego nie widzę, chyba że Tomek.
Znaczy ja też powiem w ten sposób, takich obszarów to ja nie widzę. Może rzeczywiście jakby tak przeanalizować to na spokojnie. Można by było pokusić się o to, że w takich okresach bywało częściej, w takich gorzej. Można zawsze powiedzieć, że w tych okresach przedświątecznych ustalajmy przysłowiowe, czy święta u twoich rodziców, u moich rodziców, czy u nas. To tak, to co roku to przechodzimy, teraz już bardzo spokojnie, więc trzymamy się schematu, który został ustalony kilka lat temu, czyli pierwsze święto u moich rodziców, drugie święto u Magdy rodziców, i wszyscy są szczęśliwi, żyjemy w miarę spokojnie, chociaż co roku próbuję ja podjąć dyskusję na ten temat i wiem z góry, że ona będzie przegrana, dlatego spokojniej do niej podchodzę. Natomiast coś, co mnie przychodzi do głowy teraz bardzo mocno, to to, że te kłótnie z wymiany zdań, czy ta różnica w poglądach, ona, wydaje mi się, bardzo mocno jest osadzona w naszej historii, w naszej osobowości, ale też we wszystkich przeżyciach, tych, które wyciągnęliśmy z domu rodzinnego. Ja tak patrzę na siebie. Jak przejdziemy potem do modelu kłótni czy czegoś, no to ja wiem w czasie kłótni, jak ja się zachowuję i ja jestem przekonany, nie wiem, czy tak jest, że mój sposób przeżywania kłótni czy też kłócenia się wynika z tego, co ja przeżyłem w swoim dzieciństwie czy też młodości. I jakby tak głębiej sięgnąć, to moim zdaniem też, powiedzmy tak, patrząc na swoją historię życia, czy historię życia tej drugiej osoby, z którą się żyje i którą się kocha, to ta zazdrość, o, na przykład przysłowiowa, która potem się jakoś może pojawiać, to ona podświadomie też się odnosi do tego okresu dużo wcześniejszego, może się odnosić, nie? I odbija się nawet po kilku latach. Czyli, że ta kłótnia, czy to niezrozumienie, to przyczyna może mieć nawet wiele lat wcześniej, aniżeli obecnie.
Jesteśmy według jakichś schematów, tak? Takiego kłócenia się, czy załatwiania spraw, czy też być może wyrażania emocji.
Znaczy to, co powiedziałaś, jest jakoś bardzo ważne, bo te kłótnie nie tylko są tym, jakie mamy doświadczenia kłótni, w sensie przykłady kłótni, ale też jakby wnosimy to, co pochodzi z naszych domów, tak? I to też może jakoś wybrzmiewać w naszym związku małżeńskim czy partnerskim w tych kłótniach. I to jest trudne do rozeznania, no bo to jest bardzo nieświadome, jakie mamy schematy gdzieś tam z domów.
Ale w takimś czasie można to zauważyć, prawda? Mhm. Że to jest po prostu powielenie jakiegoś schematu.
No sam rozwój jest tutaj niezbędny, myślę, i gdzieś tam ogarnięcie tych rzeczy w małżeństwie jest jakoś do przedyskutowania, no bo to się nie dzieje tylko w gabinecie, tylko dzieje się na zasadzie rozmów przed ślubem, po ślubie, w trakcie trwania związku. Natomiast no jest to skomplikowane, bo to nie jest takie proste, tak? Żeby zobaczyć to, jak moja rodzina na mnie wpłynęła i co ja wnoszę ze sobą właśnie z tych schematów, z tych różnych doświadczeń do tego związku.
Ta kłótnia, o której tutaj rozmawiamy, no to jest jakaś forma ekspresji, prawda? Mówimy o emocjach, mówimy o takim włoskim stylu, prawda? Z wymiany zdań, o pewnej głośności. Czy to dobrze, że te emocje mają jednak takie miejsce, gdzie mogą zostać wyrażone w taki sposób? Jednak jest to jakiś przewiew.
Tak, jak najbardziej, no, bo jeśli chodzi o tytuł, to myślę sobie, że korzystniejsze jest, jeśli się pokłócimy, niż jeśli mamy ciche dni. One się pojawiają oczywiście, myślę, w różnych konfiguracjach, bo myślę, że w większości związków pojawiło się wszystko, i fochy, i awantury głośne, i ciche dni. Ale te ciche dni, no one są jakby bardziej, myślę, raniące i niebezpieczne, bo one trwają zazwyczaj dłużej, budzą wiele napięcia, bo to jest jakby coś nierozwiązanego. Nie wiadomo, jak sobie para z tym radzi, bo są takie, które przejdą do porządku dziennego i jakby nie rozmawiają o tym, o co się pokłóciły po tych cichych dniach, więc zbiera się do nowej awantury. A są pary, które sobie to wyjaśnią, więc tutaj jeszcze jest jakaś szansa porozumienia. Natomiast no, te ciche dni są jakby blokowaniem złości, tak? I niewyrażaniem, trochę taką nawet bym powiedziała.
Taka bomba z opóźnionym zapłonem może być.
bomba z opóźnionym zapłonem, no i myślę, no to jest raniące, bo jeśli jakaś osoba woli się wycofać, się nie odzywać, to, no to ona ma jakąś potrzebę ochrony siebie. Osoba, która chciałaby rozmawiać, no to ona znowu ma poczucie, że jest opuszczana i okopują się gdzieś tam po swoich stronach, ten się czuje opuszczony, ta się czuje osaczona i potrzebuje takiej ochrony, więc to jakby no nie sprzyja temu. Więc tutaj warto jest zadać sobie pytanie, co ja robię, że jaka jest moja odpowiedzialność za tą kłótnię, co ja robię, że tak się porozumiewam, bo to jest jedyna szansa na jakiekolwiek porozumienie. Więc myślę sobie, że te no to blokowanie złości jest zawsze trudniejsze, no bo wtedy nie mamy o czym rozmawiać, tak? Jest tylko cisza.
Zdarzają wam się także te inne formy, które dzisiaj wymienione zostały w temacie audycji. Kłótnie, to wiemy, że są ciche dni, fochy. Sięgacie po takie formy?
Czy może ciche dni to... Zawsze mamy takie postrzeganie, że właśnie, a to teraz będę miał tam dzień czy dwa cichych dni, tak? Natomiast myślę, że w pewnym momencie kłótni dobrze jest zrobić sobie tak zwaną przerwę. Po prostu emocje wtedy ochłoną i zupełnie inaczej się patrzy na problem, który staje się właśnie jakiś tam, że tak powiem, słaby nawet, żeby nie powiedzieć jeszcze dosadniej. I nagle się okazuje, że kłóciliśmy się właśnie zupełnie o coś innego niż o ten właśnie dywanik czy pastę. Więc myślę, że tak chwila przerwy, czy to będzie trwało godzinę, czy dwie, czy no może tak, to przesada, tak?
Ale wiecie, kto tą przerwę inicjuje i jak to wygląda w praktyce? No ale co, ogłaszasz przerwę, gong, prawda, teraz i...
Nie, czy nie, no myślę,
wystarczy,
że po prostu...
Wystarczy, że wyjdziesz, to już wtedy nie ma do kogo krzyczeć, czy jak?
Nie przebije
nie
wiesz, się.
Podzielcie się po prostu takimi sprawdzonymi sposobami,
myślę,
jak się to w praktyce
tego,
robi.
Że po prostu ja swoje argumenty wysunę i jeżeli widzę, że Sabina po prostu chce na przykład coś więcej jeszcze mówić, to niech mówi, niech jakby też się wystrzela. Ja na przykład swoją potrzebę wypowiedzenia swojego zdania
czy
już
tak rozumiesz
miałem.
Jej potrzeby i się wystrzela.
No niech się nagada, no ona zawsze gada więcej ode mnie, więc niech mówi. Nie, ale tak na serio, myślę, że to jest też takim dobrym, właśnie ochłonąć na chwilę i spojrzeć to po prostu na chłodno.
No
na
tak, ale to jedna, przynajmniej jedna osoba z tych dwóch kłócących się musi mieć tą umiejętność no zobaczenia, tak? To jeśli jest taka osoba, no to okej, prawda?
Małżonko, kto u nas taki jest?
Nie wiem, ale to też się zmieniało, bo no, gdzieś tam początki były takie z fochami, cichymi dniami i to niekoniecznie były dwie godziny czy trzy, tylko faktycznie te ciche dni były. Ale teraz to rzeczywiście chyba bardziej jest tak, że czasem stopujemy temat. Zdarza się, że mówię Tomkowi, idź już do pracy, pogadamy wieczorem i po prostu go wyprowadzam po cichu z domu, żeby
oczywiście
już poszedł.
Ze względu na własne emocje chciałeś powiedzieć. O, dziękuję, bo to może być niedopowiedziane.
Tak, ale trochę chroniąc też siebie.
Ochrony, rozumiem.
Tak, nie, ochrony mnie oczywiście.
Ale i ochrony ciebie i siebie również, no bo...
Dzieci, sąsiadów, wiecie.
Dzieci staramy się już raczej, jeżeli się kłócimy, to staramy się to robić bez dzieci, bez ich obecności i gdzieś to mocno tego pilnujemy.
A nie zawsze też wychodzi niestety, nie? To, znaczy to jest takie przykład, może do dzieci jak potem byśmy przeszli, to kwestia z tego. Natomiast jeżeli chodzi o samą formę kłótni, to rzeczywiście przeszliśmy już wiele tych różnych form.
I wybraliście taką, która wam najbardziej pasuje.
Ja, są różne. Natomiast kwestia jest taka, ja zawsze staram się pamiętać o tym, żeby szanować tą drugą osobę, niezależnie od tego, co się dzieje. I nawet jak nie panuję nad swoimi emocjami, to staram się tego nie robić względem drugiej osoby, żeby jej nie krzywdzić. Tym moim niepanowaniem nad emocjami. Niezależnie, niepotrzebnym słowem, zbyt gorzkim, gestem jakimkolwiek. Nie, to muszę na zasadzie, nawet strzelam, bo to różne te kłótnie są. Mamy nieraz obraz rodzin w różnych tam nagle felietonach, nie, że tu pobił żonę, tu pobiła męża, ten mówić bał sztachetę. Różnie to bywa. Moja mama na przykład wspomina swoją koleżankę Halinkę, której mąż niestety no, nie stronił od pewnych używek. Ona góralka z charakteru i no, dawał jej popalić przez długi czas. I pewnego pięknego dnia, i to jest fakt, jak ona wychodziła do pracy, malowała się przed lustrem, on oczywiście jak zwykle rano zaczynał swoją starą śpiewkę, a ona wstała, wbiła mu nóż kuchenny w udo i powiedziała dosadnymi słowami, że już więcej w życiu na nią nie podniesie głosu. I wyszła do pracy, pomalowana. I od tego czasu rzeczywiście powiedziała, że się w miarę uspokoiło, on był w takim szoku.
To lepiej już jest drastyczny temperament.
Mówię tylko, że znam też z opowieści, że są takie też przykłady. Niestety
bliskiego przeżywania tego. Ale nie mam traktować tego jako zapowiedź.
Nie, ja cię bardzo proszę. Ja dziękuję za takie traktowanie.
No fajne dwie skrajności jakoś wyszły, tak? Że albo ciche dni, no albo właśnie jest taka eskalacja, że dochodzi do przemocy czy wbicia sobie noża. A myślę sobie, że jeszcze tutaj pan powiedział o takiej pośredniej formie. Czyli, że jeśli już robi się za gorąco, to fajnie jest powiedzieć okej, potrzebuję czasu, wychodzę na spacer, ale wrócę, tak? W takim sensie można powiedzieć, potrzebuję chwili, ale nie wychodzę i nie zostawiam cię, tylko wrócę do tej rozmowy, albo wrócimy wieczorem, tak? Idź do pracy, wróćmy do tego wieczorem.
Takie jasne ostudzenie emocji, takie, że to o to chodzi. Taka
że to, o co się kłócimy, jest ważne dla mnie, widzę, że jest ważne dla ciebie, wróćmy do tego za chwilę, dajmy sobie chwilę czasu.
A to też jest takie ciekawe, no bo teraz tak, czy wy się wymieniacie tymi rolami, czy to jest tak, że rola Magdy jest jednak tą rolą taką uspokajającą, czy to po nie, prostu nie, różnie bywa?
To znaczy nie, bo to doszło do głębokiego momencik. To ja jestem raczej tą stroną, która zamyka się w sobie, w sensie nie powoduje eskalacji konfliktu. Zdarzyło się. Mógłbym wyliczyć moim zdaniem, no ty się nie śmiej. Ja mówię prawdę.
Prawdę i tylko prawdę.
Na swoją. Zasadzie, żebym... Swoją, oczywiście. Natomiast kwestie, patrząc tak na mnie, no generalnie jest tak, że to kobieta przeważnie głośniej krzyczy niż facet. No. A my próbujemy to, przecież Wojtek też jest żywym dowodem tego tutaj na miejscu. A my próbujemy jeszcze. To jakoś...
Ale jakie formy zachowań stosujesz? Co robisz?
Znaczy,
mówisz,
powiem,
wychodzę
ja,
na spacer, nie, tak? Ja generalnie porozmawiamy
parę
jutro.
Razy ja, no. Tak, to jest dobre. W sensie ja się zamykam, ja odchodzę generalnie. To nie wiem, to może być niedobre, natomiast ja nie potrafię inaczej. Powiem, ja patrząc na moją przeszłość, którą przeszedłem w domu rodzinnym, niestety trudne różne doświadczenia, które miałem, powodują to, że ja bardzo nie lubię krzyku. Ja na krzyk się zamykam. Jak mnie ktoś podnosi ton głosu na mnie, to ja się autentycznie od razu zamykam. Bo mnie to się kojarzy z tym, co musiałem przejść, jak byłem dzieckiem, jak byłem młodym człowiekiem. Mhm. I ja się po prostu przed tym strasznie bronię.
Czyli masz taki wmontowany,
totalnie.
Naturalny
jest,
sposób
i dlatego
wyciszenia.
Mówię, że to ma wpływ, niestety ta historia moja ma wpływ bardzo mocny na mnie. I wiem, że to Magdę może wkurzać, no bo nie ma z kim rozmawiać wtedy, no ale nie potrafię inaczej. Mnie jest ciężko nad tym zapanować.
Co się dzieje dalej? Jakie są jakby powroty do tematu tej kuchni, kłótni? Czy bywa, że temat jakby sporny zostaje zawieszony na kołku i lepiej go nie dotykać?
Wracamy.
Zazwyczaj wracamy. Tak. Chociaż Tomek bardzo lubi te powroty, bo jak ja się biorę za rozmowę, to trwa to potem w nieskończoność. Pierwsza, druga w nocy, kiedy stwierdzam, no to może jednak pójdziemy już spać, nie? Ale są to zazwyczaj długie rozmowy i próbujemy sobie pewne rzeczy układać.
Ale już bez emocji, bez takich emocji?
Emocje w trakcie rozmowy się zawsze pojawią, także nawet jeżeli to już jest powiedzmy, nie wiem, dzień później, dwa dni później, to mimo wszystko, jeżeli to są gdzieś tam rzeczy dla nas ważne, bliskie, to te emocje się pojawiają, ale wydaje mi się, że zupełnie jakby w innym odcieniu trochę, także bardziej w stronę łez, jakiegoś takiego żalu, czy jakiegoś takiego właśnie poczucia niezrozumienia.
Natomiast coś, co jest ważne, myślę, ze strony nas jako mężczyzn i co ja wtedy staram się, jak już mnie też te emocje zejdą, bo to jest tak, że jak ktoś się wycisza, przynajmniej tak jest, ja mam u siebie, jak ja się wyciszam, to nie znaczy, że ja nie mam w sobie emocji. One we mnie aż krzyczą, nie? One we mnie buzują. Ja sobie nie pozwalam na to, żeby one ze mnie wyszły. I to jest co innego. Jak one po tych dwóch, trzech dniach, załóżmy, czy po godzinie, czy po dwóch...
Są bezpieczniejsze?
Są bezpieczniejsze, to wtedy zaczynamy o nich rozmawiać. Nie?
Ciekawa jestem, Sabina, czy ty z tym swoim włoskim temperamentem miałaś kiedykolwiek ciche dni?
No powiem tak, może to dziwnie zabrzmi, ale
raz
ja
mi
mogę
się zdarzyło.
Policzyć na palcach, nie powiem jednej ręki, moje właśnie kłótnie powiązane właśnie z takim wybuchem. Jedną kłótnię pamiętam, dosłownie jedną, gdzie puściły mi emocje i przestałam kontrolować cokolwiek i wtedy byłam w stanie rozgrzeszyć nawet osoby, które rzucają talerzami, nożami. Byłam w stanie je zrozumieć, tak? Ale to zdarzyło mi się raz i pamiętam, że trzasnęłam drzwiami tak, że myślałam, że szyby wylecą, po czym przyszedł Wojtek i powiedział, hamuj się chociaż przy dzieciach. To po prostu miałam wrażenie, że zaraz trzasnę drugi raz. Ale to dosłownie była jedna taka kłótnia, tak? Przepracowałam, ja wtedy też miałam trudny czas emocjonalny w pracy, no dużo rzeczy się naskładało, choroba, no to są takie momenty właśnie, o których mówiliśmy, tak? Ekstremalne, kiedy ja już sobie nie radzę i to jest ta kropla, która przeleje wiadro, tak? Ja jestem w stanie dużo unieść i raczej jestem typem, który nie lubi się kłócić, bo też podobnie jak Tomek, nasłuchałam się różnych rzeczy i stwierdziłam, że to jest bez sensu, bo to do niczego nie prowadziło. To była tylko taka wymiana, jak to mówię, ping-pongów i nic więcej, tak? Także nauczyłam się jeszcze zanim wyszłam za mąż, nauczyłam się słuchać, nauczyłam się tego, że faceci się nigdy nie domyślą, chociaż po 15 latach Wojtek już nabył pewne umiejętności.
To nie jest sprawiedliwa ocena, przepraszam.
Dlatego mówię, że już jest lepiej. Mhm. Natomiast generalnie...
Czyli ekstremalnie potrafisz, a te ciche dni takie zdarzyły ci się?
Znaczy, na palcach tak, dla mnie, ręki? Ja nie bardzo rozumiem definicji cichych dni, tak?
Ponieważ... Jaka jest definicja? Że się nie odzywamy po prostu,
no właśnie,
tak?
Właśnie, to się nie da, tak? No są dzieci, są rzeczy...
Znaczy, odzywamy się, jest cześć.
Wymiana informacji.
Ty odbierasz dziecko? Dzieci, tak. Czyli taka bardzo formalna komunikacja wtedy.
O co ci chodzi? O nic?
Nie.
To czemu się pochasz? Takie... Wcale nie.
Nie. To takie, czegoś u nas nie
taka
ma.
Taka dyplomatyczna...
Jakoś nie lubię tego. Nie leży to w mojej naturze.
Nie leży to w twojej naturze. Wojtek, a w twojej leży?
Znaczy, szczerze mówiąc, nie wiem. No, musiałaby Sabina powiedzieć, no ale... Czy ja wiem, czy
miałeś używam takiej słowa? Focha kiedyś na tydzień? Na kilka
nie,
dni?
Nie, no bez przesady. Nie,
szkoda czasu. Magda?
Wydaje mi się, że na początku były takie dłuższy okres milczenia.
Sięgałaś teraz... po tą formę ekspresji.
Teraz sobie tak myślę, że sięgałam na pewno po takie formy, że potrafiłam wybiec z domu. Nic nie mówiąc Tomkowi, wiem, że on mnie potem szukał.
Czyli tak dramatycznie, tak?
Tak, ale teatralnie. To też było troszeczkę chroniąc siebie i to, co się gdzieś tam we mnie działo i wiedziałam, że no muszę wyjść, żeby to zeszło, bo no żeby nie powiedzieć czegoś za dużo, nie zrobić czegoś za dużo. Więc gdzieś tam takie początki były. Dzisiaj myślę, że szybciej mi się pewne lampki już zapalają i widzę, co się we mnie rozkręca, więc jakoś próbujemy sobie inaczej radzić. Ale faktycznie gdzieś tam takie początki były.
Tacy świadomi ci nasi kłócący się, prawda? Bo zrobią dziką awanturę, ale potrafią to przepracować. Wiedzą, że...
To znaczy, że można. więc to jest, no myślę, pocieszające, bo jakby... Trochę mamy dużo takiej romantyczności tak w mediach i filmach, że jest, wystarczy znaleźć odpowiednią osobę, żeby stworzyć fajną relację. No a to jest, myślę, że dalsze od prawdy niż bliższe, że, no, że tak nie jest i raczej pracujemy nad związkami, pracujemy nad relacjami, żeby one się utrzymały. I troszkę tak jak słucham, to myślę sobie, że trochę schodzimy chyba w taką stronę, że kłótnie są niedobre. A ja myślę sobie, że kłótnie są dobre. Kłócimy się też zazwyczaj z osobami, z którymi jest nam blisko. W sensie nie kłócimy się z kimś, kto jest nam obojętny, bo nas to nie obchodzi. Raczej wtedy to tam będziemy obojętni. A raczej kłócimy się z osobami, które są nam bliskie. I kłótnia nie równa się przemoc. W takim sensie, że te sprzeczki, ta wymiana zdań, one mogą być bardzo konstruktywne, jeśli są dobrze jakby prowadzone. Kłótni można się nauczyć, nawet jeśli się jej nie lubi. I czy jakoś się źle kojarzy nam z domu, bo to jest bardzo częste, tak, że kłótnie kojarzą się właśnie z jakimiś przykrymi doświadczeniami, z dzieciństwa, z przemocą, z agresją, a one nie muszą takie być i można się tego też uczyć.
Można sobie wypracować własny styl kłócenia się.
Tak, który ma coś rozwiązać, bo jakby kłótnia sama w sobie konstruktywna jest po to, żeby rozwiązać problem, który mamy.
No, puścić czy, emocje o czymś, też, prawda?
Trochę puścić, ale też porozmawiać o tym, co jest dla mnie ważne, bo ja kłócę się o to, co jest ważne. Gdyby to nie było ważne, to bym się o to nie kłóciła. Powiedziała, okej, no to jak tak wolisz, no to zróbmy tak, po twojemu. A kłócimy się o to, co jest ważne.
Tak, tutaj zdominowały nam te kłótnie małżeńskie, prawda, tą rozmowę, ale umówmy się, to one nadają ton i one jakby wyznaczają potem różne rodzaje kłótni w bliższej i dalszej rodzinie. Hamuj się przynajmniej przy dzieciach i tym cytatem tutaj z Wojtka rozpoczniemy kolejną część naszego programu, bo te dzieci tutaj już gdzieś się pojawiły i pytanie, ile przy nich można, ile się nie powinno. Bądźcie Państwo z nami o kłótniach, o fochach, o cichych dniach. Dziś rozmawiamy w programie Z rodziną mi do twarzy.